Wydawnictwo Nowy Świat oraz studio Orety przedstawiają Izabela Szylko, Łyżeczka. Czytają
Grażyna Barszczewska,
Małgorzata Buczkowska,
Ksawery Szlenkier.
Muzyka Nigel Roberts. Zabiłam moją matkę. Naprawdę. Ile razy w chwilach złości zdarzyło wam się wrzasnąć na kogoś: ja cię zabiję, nie mając jednak przecież wcale takiej intencji. Założę się, że wiele razy. Po prostu głupia odzywka, która chociaż brzmi groźnie, znaczy mniej więcej tyle, co lepiej zejdź mi z oczu, bo możesz dostać w ucho. Sama też używałam tego praktycznego zwrotu nieraz. Odgrażałam się w ten sposób przyjaciółkom, kolegom z pracy, mojemu mężowi, ale nigdy mojej matce Mieczysławie. Moja matka doprowadzała mnie do białej furii niemal każdym wypowiedzianym przez nią zdaniem, ale nigdy nie usłyszała w odpowiedzi: ja cię zabiję. Dopiero teraz, po tym, co się stało, nareszcie zrozumiałam dlaczego. Przyczyną był instynktowny, atawistyczny niemal lęk, że jeśli głośno wypowiem te słowa, to zabrzmią one jak prawdziwa groźba i Pan Bóg, którego nie ma, odbierze to jako obietnicę, którą będę musiała spełnić. Nigdy przez całe moje 35-letnie życie nie skrzywdziłam z premedytacją żadnego żywego stworzenia, stojącego w ewolucji wyżej niż owady. Nie mogę zagwarantować, że nie skrzywdziłam żadnego człowieka, ale jeżeli nawet tak się stało, nawet jeśli niechcący, w chwilach gniewu zdarzyło mi się kogoś zranić, ręczę głową, że nie zrobiłam tego celowo. Przez cały czas, ze wszystkich sił, z różnymi rezultatami, pilnowałam się, by nie skrzywdzić mojej matki. Aż w końcu ją zabiłam. A teraz ona leży 2 metry pod ziemią. Wyprawiłam jej pogrzeb z honorami, taki jaki należy się matce. Kupiłam ogromne wieńce, zamówiłam pomnik, wszystko jak trzeba. Przyszło nawet sporo ludzi w pierwszej chwili, trochę mnie to zaskoczyło. Moja matka nie miała zbyt wielu znajomych, a przyjaciół chyba wcale, ale gdy zauważyłam, z jaką uwagą i bezczelną ciekawością obserwują mnie i mojego męża, zainteresowanie pogrzebem przestało mnie dziwić. Przecież tak niewiele mają rozrywek w miasteczku, a właśnie zmarła osoba, która tych rozrywek moim kosztem regularnie im dostarczała. Mojej matki już nie ma, a ja, mając świadomość, że nie ma jej z mojego powodu, usiłuję posklejać moje rozsypane życie na nowo. Wymazuję z pamięci sceny, które chciałabym zapomnieć, próbuję interpretować swoje zachowanie tak, abym mogła pozbyć się poczucia winy. Wybielam się tak bardzo, że lada chwila okaże się, że właściwie nic takiego nie zrobiłam. Ot, po prostu los tak chciał. Albo jeszcze lepiej, to wola boska była. Bóg by do tego nie dopuścił przecież, gdyby chciał, żeby było inaczej, gdyby nie miał w tym swojego celu. Myślicie, że mi się to uda? Gdyby to było takie proste, nie pisałabym tych słów. Przecież o zmarłych mówi się albo dobrze, albo wcale. Powinnam pozwolić mojej matce na wieczny odpoczynek i nie oskarżać jej w sytuacji, gdy nie ma szansy się bronić. A jednak nie potrafię. Muszę o tym opowiedzieć, nawet mając świadomość, że obróci się to przeciwko mnie. Tak, dobrze się domyślacie. Upiekło mi się. Choć mój udział w pozbawieniu mojej matki życia jest bezsporny, to jednak wiem o tym tylko ja. Policja nie będzie mnie ścigać. Żaden sędzia nie będzie mnie oskarżał. Jedynym sędzią dla siebie jestem ja sama. Daje mi to niebywałe poczucie mocy, co w pewnym sensie jest nawet uczuciem przyjemnym. Na krótką metę, oczywiście. Tuż zaraz pojawia się poczucie odpowiedzialności, które zaczyna ciążyć tak bardzo, że nie sposób z nim żyć. Są tacy, którzy nazywają to również poczuciem winy. Ale w moim przypadku to by było zbyt daleko idące uproszczenie.
Czarny, ciężki dym wisi nad wsią i nie chce odejść. Czerwone płomienie sięgają dachów zabudowań. Już nie słychać krzyków dzieci ani płaczu kobiet, tylko szelest ognia. Wszyscy patrzą w milczeniu, jak zapada się dach pierwszej podpalanej chałupy pod samym lasem. Chwila potem rozsypie się kolejny dom. Nie będzie cudu. Domy będą padać jeden po drugim. Nie spadnie nagły deszcz, który stłumi ogień, a stojący kordonem wokół wsi żandarmi nie pozwolą, aby ktokolwiek próbował ugasić pożar. Kto zresztą miałby to robić? Wszystkich mężczyzn zabrali już wcześniej, zostały tylko kobiety i dzieci. Mała Miecia siedzi na wielkiej, unurzonej w błocie pierzynie, jedynej rzeczy, którą Hanna, jej matka, zdołała uratować z domu, gdy nad ranem załomotali do drzwi i dali kwadrans, żeby się spakować i wyjść. Obudziła trójkę dzieci, dwoje jeszcze przy piersi, ubrała je ciepło. Była wczesna wiosna, przecież śnieg jeszcze leżał na polu. Wyprowadziła z domu i zdążyła jeszcze tylko tę pierzynę, zanim ogień zaczął trawić jej nowy dom, do którego wprowadziła się zaledwie pół roku temu. W tym czasie ciężarówka wywoziła Jana, jej męża i wszystkich mężczyzn ze wsi, nawet nie tak bardzo głęboko w las. Mężczyźni kopali głęboki dół, ale nie wiedzieli, dlaczego to robią. To był początek wojny. Niemcy jeszcze nie pokazali, na co ich stać. Dopiero kiedy żandarmi kazali ustawić im się na skraju rowu i skierowali w ich kierunku karabiny, zrozumieli, że właśnie wykopali grób i że wykopali go dla siebie. Dopiero wtedy Jan próbuje uciekać. Stoi ostatni w szeregu, skacze w las. Razem z nim jeszcze dwóch. Tamtym udaje się zbiec. Jego dosięga kula. Właśnie jego, który po doświadczeniach wojny polsko-bolszewickiej nie miał żadnych złudzeń co do Rosjan, ale tak bardzo ufał Niemcom. Przecież to cywilizowany naród, mówił. Nie będą zachowywać się jak barbarzyńcy. Ogień fascynuje Miecię. Otula się pierzyną i patrzy, jak płomienie zjadają białe, jeszcze pachnące żywicą krokwie domu, wybudowanego przez jej ojca własnymi rękami. Chyba nawet się uśmiecha. Nie wie przecież, że nigdy już nie zobaczy swojego ojca i od tej pory będą się tułać kątem po rodzinie. Nie może wiedzieć, że doznają poniewierki i biedy tak głębokiej, że jej matka do końca życia, wiele lat po wojnie, będzie dzielić zapałki na czworo.
Zawsze musi być jakiś początek. Ale od czego się to wszystko zaczęło? Nie wiem. Szukam punktu zwrotnego, chwili, w której przekroczona została granica, której nie wolno przekraczać. W którym momencie okazało się, że osoba, którą kiedyś z największą ufnością trzymało się za rękę u dentysty, w przeświadczeniu, że tylko ona może nas obronić przed wszelkim złem tego świata, nagle znalazła się po drugiej stronie frontu i do tego w mundurze wroga. Porównanie żołnierskie jest tu naprawdę uzasadnione. To dokładnie tak, jakby twój najlepszy towarzysz